co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
W dzisiejszej audycji poradnikowej będziemy rozmawiać z ginekologiem. Powiemy, jak w trudnych czasach pandemii powinny zachować się przyszłe mamy, czy są powody do obaw przed porodem w szpitalu i czy poród domowy dziś to dobre rozwiązanie. Zapytamy również eksperta, czy powinniśmy, chodząc do sklepu czy przemieszczając się po mieście, nosić maseczki. W audycji także powiemy o szczytnej inicjatywie psychologów, psychiatrów i prawnika, którzy przez telefon bezpłatnie udzielają porad. Karolina Kamińska. Witam serdecznie i zapraszam do słuchania. Ginekolodzy proszą przyszłe mamy o zachowanie spokoju i dostosowywanie się do zasad bezpieczeństwa, unikanie dużych skupisk ludzkich, przestrzeganie zasad higieny, a także o spokojne oczekiwanie w domu na poród. Jest z nami ginekolog Sławomir Laber. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
W jaki sposób powinny zachować się przyszłe mamy, które mają wyznaczony termin porodu w najbliższym czasie? Czy są powody do obaw? Czy sytuacja związana z koronawirusem zmienia pewien sposób postępowania w przypadku kobiet w ciąży?
Przede wszystkim zachęcałbym do zachowania pewnego spokoju, ponieważ szpitale są w tej chwili bardzo dobrze przygotowane do odbierania porodów w obecnej sytuacji. To nie mieliśmy, przynajmniej u nas w województwie, przypadku choroby koronawirusa u kobiety w ciąży, więc nie należy się bać, że jakiś oddział jest zainfekowany. To po pierwsze. Po drugie, są w tej chwili konkretne wytyczne krajowego konsultanta odnośnie porodów rodzinnych, więc zachowując te wszystkie rekomendacje istniejące, naprawdę możemy się czuć bezpieczni. Jedyny minus całej tej sytuacji jest taki, że niestety nie możemy mieć współmałżonków czy naszych partnerów w trakcie porodów, no ale biorąc pod uwagę całą tą sytuację, myślę, że należy to po prostu zaakceptować, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest możliwość bycia online i to w formie wideo, więc jednak jakąś formę bliskości można tutaj zaproponować.
Jak więc powinny przygotować się mamy, które w najbliższych tygodniach mają wyznaczony termin porodu? Te przygotowania nie odbiegają od takich standardowych, które były jeszcze 2-3 miesiące temu?
Absolutnie uważam, że jeśli chodzi o przygotowania do porodu, to są takie same jak były. Natomiast trzeba dosyć wnikliwie obserwować swój organizm, czy nie mamy jakichś objawów, które mogłyby sugerować infekcję koronawirusem. Chodzi tutaj może nie przede wszystkim o dobro, oczywiście chodzi o dobro samej pacjentki, dziecka w łonie matki, ale chodzi przede wszystkim o dobro innych ludzi i przede wszystkim dobro innych pacjentek.
Tutaj, panie doktorze, porusza pan bardzo ważną kwestię. To jest ta społeczna akcja Nie kłam medyka, polegająca przede wszystkim na tym, by mówić prawdę, by mówić o wszystkich objawach, by przede wszystkim zastanowić się, czy rzeczywiście mieliśmy na przykład kontakt z osobą, która mogła być zarażona. Jeżeli rzeczywiście takie objawy u siebie podejrzewamy, to nie oznacza, że ratownicy do nas nie przyjadą albo nie zostaniemy przyjęci na przykład na porodówkę, tylko po prostu te procedury związane z bezpieczeństwem będą mocno zaostrzone, prawda?
To prawda. Tutaj też trochę uspokoję, ponieważ z tego co wiem, to szpitale w województwie lubuskim, przynajmniej niektóre, to o których wiem, zmieniają system pracy personelu na oddziałach położniczych w ten sposób, że praktycznie personel będzie pracować ciągiem przez tydzień czasu, przez 7 dni. To chodzi o to, że w przypadku wyeliminowania przez, powiedzmy, kwarantannę takiego personelu, żeby oddział mógł funkcjonować dalej, ponieważ sam oddział można zdezynfekować, nie ma problemu, natomiast problem jest z personelem.
Ludzie są niezastąpieni, prawda?
Oni są po prostu niezastąpieni, ale tutaj też zostały wdrożone odpowiednie procedury, więc też absolutnie uspokajam. Nie powinno być takiej sytuacji, szczególnie biorąc pod uwagę ilość przypadków osób chorych na koronawirusa w województwie lubuskim, że oddziały położnicze nagle zostaną wszystkie wyłączone z pracy i nie pozostaje nam nic innego wtedy jak poród w domu. Absolutnie takiej sytuacji nie będzie. Wszyscy się do tego przygotowują.
Panie doktorze, a co w sytuacji, jeżeli mamy wyznaczony termin za miesiąc, za dwa miesiące, a okazuje się, że pojawiają się u nas niepokojące objawy? Co w takiej sytuacji? Kontakt online z lekarzem, telefon na infolinię, bo my bardzo często apelujemy właśnie o to, by przede wszystkim zaniechać tych osobistych wizyt u lekarzy rodzinnych, unikać tych ognisk ryzyka i spróbować się skonsultować właśnie za pośrednictwem chociażby internetu czy też telefonu.
Myślę, że to jest najlepszy pomysł na dzisiejsze czasy, bo pamiętajmy, jeśli udamy się do poradni lekarza rodzinnego, to tam z reguły będą osoby wymagające jakiejś pomocy, czyli będą osoby z grupy ryzyka, osoby mające właśnie jakieś objawy jakiegoś tam przeziębienia. My nie wiemy na początku, czy to jest koronawirus, czy to jest zwykłe przeziębienie. Są też lekarze rodzinni, wolą też najpierw skontaktować się online z wszystkimi takimi osobami. Natomiast wiadomo, że zawsze ktoś taki w poczekalni może się trafić, więc lepsza jest wizyta online na pewno. Tym bardziej, że nie opisano do dnia dzisiejszego negatywnego wpływu koronawirusa na dziecko przede wszystkim. Mm-hmm. Jeśli chodzi o mamę, no to mamy ten przykład z Polski, gdzie zmarła pacjentka z infekcją koronawirusem po cięciu cesarskim. Ale tutaj no wiadomo, że dokładnych informacji nie będziemy mieli, bo obowiązuje tutaj tajemnica lekarska. Ale z tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, chociażby ze źródeł medycznych, to ta pacjentka po prostu miała jeszcze inne schorzenia, które doprowadziły do jej zgonu. Więc tutaj też absolutnie uspokajam, tym bardziej, że takie są informacje ze świata i też w rekomendacjach towarzystw naukowych takie informacje się znajdują.
Czas walki z pandemią to bardzo trudny moment dla młodych mam, których dzieci musiały zostać w inkubatorze na neonatologii. Rodzice dzieci mają zakaz wstępu na oddział ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii. Ta rozłąka jest wtedy bardzo, bardzo trudna. W jaki sposób możemy pomóc mamom, które zostały w domu, które czekają przede wszystkim na to, żeby to swoje nowonarodzone dziecko zobaczyć, by przede wszystkim w jakiś sposób uspokoić tą kobietę, dodać jej otuchy? Co w takiej sytuacji zrobić i na co przede wszystkim zwracać uwagę?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że oddziały, które zajmują się takimi maluchami, czyli no, patologii noworodka w województwie lubuskim, należą do jednych z najlepszych w kraju. I tu należy zaufać personelowi lekarskiemu, że ta opieka będzie naprawdę świetna. Jedynie faktycznie no, problemem jest brak kontaktu z dzieckiem. Tutaj pojawiają się problemy już typowo psychologiczne, natomiast ja bardzo bym uczulał rodziny tych mam, żeby obserwować mamy, ponieważ pamiętajmy, że jednak nie tak rzadko zdarza się coś takiego jak depresja poporodowa, gdzie w sytuacji, kiedy mama będzie rozdzielona z dzieckiem, może się to częściej zdarzyć. I depresja poporodowa bywa bardzo niebezpieczna, może mieć bardzo gwałtowny przebieg i tutaj uczulałbym przede wszystkim rodziny, takich mam, żeby objęły te mamy bardzo taką opieką, ciepłem, przytuleniem i zwróceniem na nie uwagi szczególnie.
A jakie objawy powinny nas zaniepokoić w zachowaniu takiej młodej mamy?
Przede wszystkim brak kontaktu z otoczeniem, nagłe wybuchy płaczu lub paradoksalnie śmiechu, jakby takie zatrzymanie, nagle pojawiający się smutek. W każdym razie jakiekolwiek inne zachowanie takiej osoby niż znamy ją na co dzień powinno nas zaniepokoić. Dobrze by było się wtedy skontaktować czy z lekarzem prowadzącym, czy z lekarzem rodzinnym tej pacjentki.
Czy w takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie na przykład farmakologii, żeby pomóc takiej młodej mamie, czy takie doraźne działania, tak jak pan doktor wspominał między innymi o tym otoczeniu bliskim, o tej czułości, o tym poczuciu więzi, takie działania również mogą przynieść dobry efekt?
Na pewno takie działania mogą przynosić dobre efekty, natomiast czasami bez pomocy takiej fachowej, psychologicznej, czasami psychiatrycznej, co za tym idzie farmakologicznej, niestety się może nie udać. Więc naprawdę, jeśli taka rodzina ma wątpliwości, że coś się dzieje nie tak z taką pacjentką, to dobrze by było, żeby rodzina się skontaktowała właśnie czy z lekarzem prowadzącym, czy z lekarzem rodzinnym. On na pewno udzieli wszelkich koniecznych informacji, co należy zrobić dalej.
Śledząc informacje w internecie, czy też w social mediach, bardzo często podejmowany jest temat maseczek. Nosić, czy też nie nosić? Panie doktorze, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie?
Może zanim powiem, jakie jest moje stanowisko i też dużej grupy lekarzy na ten temat, to chcę państwu uzmysłowić jedną sprawę, bardzo istotną, że w każdym kraju praktycznie te zalecenia są inne. Z czego to wynika? Ponieważ wszelkie rekomendacje, zalecenia wydawane przez Ministerstwa Zdrowia w poszczególnych krajach wynikają nie tylko z kwestii merytorycznych, medycznych, ale też sytuacji politycznej, prawnej i ekonomicznej. Bo wyobraźcie sobie państwo, że w tej chwili Ministerstwo Zdrowia ogłasza, że powinniśmy te maseczki nosić, a tych maseczek po prostu nie ma. No więc nagle robi się totalne zamieszanie. Czesi do tego na przykład przygotowali się wcześniej i w sensie zamówienia dużej partii maseczek. I zalecają nosić te maseczki. W naszym kraju dla osób zdrowych nie jest to zalecane, no ale tak jak powiedziałem, okazało się z różnych powodów, zupełnie czasami zaskakujących, że tych maseczek u nas brakuje, a przede wszystkim one są potrzebne, proszę państwa, personelowi medycznemu, bo jeśli personel medyczny nie będzie miał tych maseczek do operacji, nie będzie miał ich na intensywnej terapii, to nie będzie można pomóc w sposób bezpieczny osobom, które naprawdę tej pomocy bardzo, bardzo potrzebują. Ale jakie jest moje zdanie? Oczywiście te maseczki powinniśmy nosić. Wyjaśnię za chwilę dlaczego. Mhm. Natomiast od razu powiem, jak możemy zareagować na to, na ten brak maseczek. Możemy zrobić tak, jak zrobiła tutaj Zielona Góra. Szpital wojewódzki zaczął samemu szyć maseczki i bardzo dużo osób dookoła pomaga szpitalowi w tej sytuacji. Po prostu szyć maseczki samemu albo znaleźć kogoś, kto nam taką maseczkę uszyje. Taką maseczkę powinniśmy ubierać wychodząc do miasta. Po powrocie taką maseczkę należy wyprać. Można, jeśli mamy dostęp do dezynfekcji, to zdezynfekować. Ale już samo dobre, porządne wypranie tej maseczki dobrze zdezynfekuje tą maseczkę. Natomiast dlaczego nosić? To nie chodzi tylko o to, żebyśmy my się nie zarazili koronawirusem, ale też chodzi o to, że gdyby się okazało, że my jesteśmy nosicielami tego koronawirusa, żebyśmy nie zarażali w sposób nieświadomy innych. W ten sposób naprawdę bardzo mocno ten łańcuch infekcji ucinamy. Mhm. Natomiast chodzi o to, że my tym wirusem nie zarazimy się poprzez dotyk, podawanie ręki. Niebezpieczeństwo jest wtedy, jeśli dotkniemy powierzchni skażonej tym wirusem albo podamy komuś rękę, kto jest zakażony tym wirusem i tego wirusa będzie miał na skórze, a następnie tą ręką dotkniemy ust lub okolic nosa. Maseczka jeszcze chroni z jednego powodu, to znaczy nie chroni, zmniejsza ryzyko infekcji. Pamiętajmy, że to w ten sposób funkcjonuje, ponieważ szczególnie w przypadku koronawirusa udowodniono, że ryzyko zachorowania rośnie wprost proporcjonalnie do ilości komórek wirusa, które wchłonęły się do naszego organizmu. Mhm. Czyli jeśli nosimy maseczkę, to mimo wszystko zmniejszamy raz, jeśli kichniemy czy kaszniemy, wyrzut tych wirusów na zewnątrz, czyli zmniejszamy ryzyko zainfekowania innych. Ale tak samo w drugą stronę. Jednak mając tą maseczkę, w pewien sposób się dodatkowo chronimy przed tym wirusem, zmniejszając jakby ilość potencjalnych komórek wirusa, które mogą nas zainfekować.
Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy jest istotne, z jakiego materiału wykonujemy takie maseczki? Bo tak jak pan wspomniał, wiele osób decyduje się na taką domową produkcję. Raczej staramy się robić to z takich materiałów niebarwionych, czy jakikolwiek to jest materiał, który wpadnie nam w ręce, też będzie stanowił jakieś zabezpieczenie?
Najlepiej, żeby to był materiał z dostępem fachowych w cudzysłowie materiałów na maseczki, może być problem, ale polecałbym przede wszystkim materiały naturalne, dobrze oddychające. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle pod tą maseczką zaczynamy się pocić i ona zaczyna nam przemakać, ponieważ wtedy zrobimy dobre warunki wirusowi, jeśli taka maseczka będzie mokra, a żeby ten wirus przechodził jednak przez tą maseczkę. Chodzi o to, żeby ta maseczka była takim filtrem, także żeby po prostu ona oddychała paradoksalnie, żebyśmy nie mieli utraty kontaktu z kury z powietrzem mimo wszystko, żeby się nie pocić, mówiąc krótko. Także naturalne materiały będą idealne. Bawełna.
Jasne. Wspomniał pan również o tym, żeby takie maseczki prać. Czy wystarczy w takiej ciepłej, letniej wodzie taką maseczkę wyprać, czy jednak powinniśmy ją dezynfekować i czyścić w wysokiej temperaturze?
Teoretycznie to, co jest w tej chwili w materiałach naukowych, to powinno wystarczyć porządne wypranie tej maseczki, ponieważ osłonka wirusa jest lipofilna, to znaczy, że wszelkie mydła, detergenty będą niszczyć tego wirusa, czyli wypranie takiej maseczki. No i to jeszcze przemawia na tym, żeby robić je z bawełny, bo bawełnę można wyprać w dosyć wysokiej temperaturze, więc wypranie takiej maseczki w wysokiej temperaturze z detergentem powinno całkowicie wystarczyć, aby nas na co dzień chronić.
Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Naszym gościem był ginekolog Sławomir Laber.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Masz obawy w związku z pandemią, nie radzisz sobie podczas kwarantanny, masz problem prawny, którego nie potrafisz rozwiązać. W regionie powstała nieformalna grupa specjalistów, którzy nieodpłatnie doradzą i pomogą osobom potrzebującym. To głównie psychologowie, psychiatrzy i psychoterapeuci. A ze mną jest między innymi inicjator akcji Robert Piela, koordynator tejże akcji. Dzień dobry, witam serdecznie panie Robercie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jest z nami również pani Agnieszka Domowicz, psychoterapeutka. Dzień dobry pani Agnieszko.
Witam serdecznie.
Na początek poproszę panie Robercie o przypomnienie, właściwie skąd ten impuls, skąd inicjatywa, by taka infolinia, jeżeli to oczywiście możemy w ten sposób nazywać, powstała?
No to właściwie szło dwutorowo, bo tak naprawdę część z nas już wcześniej jakby z taką pomocą gdzieś się oferowało, nasze posty krążyły gdzieś tam po Facebooku. Natomiast taki bezpośredni impuls to chyba wyszedł w czasie rozmowy i prośby ze strony doktora Szymona Michniewicza z Zielonogórskiego SOR-u. Jakby coraz większa liczba pacjentów, która trafiała do szpitala na kwarantannę. No i okazywało się, że coraz więcej tych osób potrzebuje też wsparcia psychologicznego. Nie radzą sobie ich rodziny. No i pojawił się taki pomysł, że no jedna osoba czy dwie tego nie ogarną. Jest taka potrzeba, żeby stworzyć jakby taki większy zespół, większą grupę specjalistów. No i w taki sposób właśnie powstała ta nasza nieformalna grupa. Tak jak pani redaktor też powiedziała, no i czą to głównie psycholodzy, psychoterapeuci, ale uznaliśmy też, że czasami to nie wystarcza, że często te problemy psychologiczne, czy czasami wręcz psychiatryczne, bo też jakby mamy w tej grupie psychiatrów, którzy są gotowi do pomocy, jakby uwikłane są różnego typu inne problemy, na przykład problemy prawne. Sporo ludzi ma jakby dylematy związane na przykład z opieką nad dziećmi w tej sytuacji epidemii, dylematy związane z utrzymaniem pracy, czy też jakimiś tam zasiłkami, ubezpieczeniami i to jakby potęguje też jakby doświadczanie tego stresu i tych różnych napięć w tej sytuacji. Ale też pojawiają się na przykład problemy związane z wiarą czy z kwestiami duchowymi i dlatego zaprosiliśmy do współpracy też dwoje księży.
Mhm. W jaki sposób działa ta infolinia? Co trzeba zrobić, żeby się z państwem skontaktować?
No my przyjęliśmy taki najbardziej prosty, wydaje się, organizacyjnie sposób, czyli mój telefon jako koordynatora gdzieś tam jest podawany w tych różnych ogłoszeniach, różnych informacjach, które trafiają też na oddziały i po prostu osoba, która jest zainteresowana, która chciała, potrzebuje by skorzystać z takiej pomocy, kontaktuje się ze mną. Ja zawsze proszę, żeby to był najczęściej SMS, dlatego że tych telefonów jest sporo i trudno czasami na bieżąco jakby je wszystkie odbierać, a SMS-y bardziej upraszczają tą sprawę, bo my odzwaniamy wtedy. Mhm. Ja po prostu rozmawiam z tą osobą. Jeżeli jestem w stanie jakby sam jej pomóc, czy sam jakby ten jej problem jakoś tam opracować, no to na tym to się kończy, ale często przekierunkowuję to też do moich kolegów czy koleżanek. A jeżeli to jest właśnie uwikłana, czy kwestia prawna, czy kwestia inna, no to trafia to wtedy albo właśnie do pani radczyni prawnej, albo do księży, męża po prostu pośredniczego w tym kontakcie.
Ta infolinia już działa od jakiegoś krótkiego, co prawda, czasu, ale działa. Rzeczywiście, z jakimi problemami zgłaszają się do Państwa Lubuszanie, ale zapewne też osoby spoza naszego regionu?
Oj, to są bardzo różne problemy. No, przede wszystkim to jest spora grupa ludzi, która już wcześniej jakby leczyła się, czy psychiatrycznie, czy psychologicznie, czy korzystała z psychoterapii. I w taki dość oczywisty sposób u tych osób ta sytuacja epidemii jakby nakręca ich problem. To znaczy jakby albo na nowo się aktywizują pewne ich objawy i problemy, albo jakby pojawiają się w takim zupełnie innych wariantach, czyli depresje, czyli stany lękowe, czyli taki problem z bardzo jakimś nieadekwatnym nastrojem, a czasami wręcz takimi nieracjonalnymi, nieadekwatnymi zachowaniami. A druga grupa osób to są takie osoby, które jakby nigdy wcześniej nie korzystały z pomocy psychiatry czy psychologa, no ale w tej konkretnej sytuacji właśnie na skutek stresu, na skutek jakiejś samotności, izolacji na przykład związanej z kwarantanną, jakby to się zaczyna w nich jakoś aktywizować. Doświadczają stanów lękowych, doświadczają bardzo obniżonego nastroju, ogromne problemy ze snem, co jest takim podwójnym trochę problemem, bo z jednej strony problemem psychologicznym. Człowiek, który nie śpi, jakby zaczyna być w coraz większym dyskomforcie, jakby zaczyna mieć coraz większe jakby problemy z opanowaniem stresu, lęku i tak dalej. Ale to też jest problem medyczny, bo osoby, które nie śpią, po prostu na przykład mają coraz bardziej obniżony układ immunologiczny, czyli jakby są coraz bardziej też podatne na różnego typu infekcje.
Czy w takiej sytuacji, jeżeli na przykład rozmawiamy z psychiatrą, czy taka osoba ma możliwość zdalnego przepisania nam medykamentów, które mogą nam pomóc,
tak,
czy musimy się skonsultować z kolejną osobą, do której dzwonimy?
Nie, oczywiście, że nie. To znaczy, to jest tak, że jeżeli psycholog czy psychoterapeuta, który rozmawia, uzna, dochodzi do wniosku wspólnie jakby z osobą, która do niego dzwoni, czy z którą rozmawia, że byłaby potrzebna pomoc jakby farmakologiczna, pomoc psychiatry, wtedy oczywiście przekierunkowujemy to zresztą któregoś z naszych psychiatrów. Oni przeprowadzają konsultację psychiatryczną. Jeżeli jest taka potrzeba, to istnieje teraz tak zwana e-recepta, czyli psychiatra jakby jest w stanie tą receptę wystawić online. Pacjent otrzymuje kod, z którym idzie po prostu do apteki, podaje ten kod i jakby w oparciu o to wykupuje leki. Czyli tak naprawdę jest to dość usprawniona procedura tak na ten moment.
Psychoterapeutka Agnieszka Domowicz jest z nami, jak już wspominałam. Pani Agnieszko, w jaki sposób możemy tymi takimi domowymi sposobami radzić sobie z tym stresem, który bez wątpienia gromadzi się zarówno w osobach całkowicie i w pełni zdrowych, ale tych, które również mają na co dzień borykają się z problemami? Co możemy zrobić?
Ja myślę, że warto zadbać o taką higienę psychiczną. Przede wszystkim to, o czym też słyszymy dość często. Warto wykorzystać ten czas, który siłą rzeczy wielu z nas otrzymało jakoś, nie chodząc do pracy, czy przechodząc na tryb online, na to, żeby się wyspać, na to, żeby podtrzymać kontakt z bliskimi osobami. Tak? Jeżeli są to domownicy, to może jest teraz przestrzeń, żeby porozmawiać, wspólnie obejrzeć film, wspólnie zrobić coś w domu, nie wychodząc oczywiście. To jest ten moment, kiedy możemy te relacje nawiązać bardzo pozytywnie. Ja słyszę, że są rodziny, w których to buduje też jakieś konflikty, jakieś napięcia i pewnie tak jest, bo generalnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby przebywać na przestrzeni domowej cały czas ze swoimi bliskimi osobami, ale jestem przekonana, że przy takim pozytywnym nastawieniu możemy przełamać te sytuacje konfliktowe i też skorzystać z tej relacji, a to też pomaga. Budowanie bliskich relacji jest pomocne w podtrzymaniu takiego lepszego, pozytywnego nastroju. Ja myślę, że ważne też jest to, żeby nie szukać informacji niesprawdzonych, żeby nie karmić się takimi informacjami sensacyjnymi na temat tej epidemii, bo to w ogóle nie pomaga. Jeżeli już potrzebujemy informacji, bo rzeczywiście potrzebujemy wiedzieć, jakie są kolejne kroki, obostrzenia, to sprawdzajmy je z wiarygodnych źródeł, korzystajmy. Sprawdzajmy je w takich miejscach, gdzie one są rzeczywiście podawane w sposób konkretny i rzetelny. Myślę, że też bardzo pomocno może być powrót do jakichś zainteresowań, hobby, na które może nie było do tej pory czasu, które można realizować w domu. Czy to będzie książka, gra planszowa, szukanie jakichś ciekawych informacji w internecie, niezwiązanych oczywiście z tą sytuacją. Myślę, że to może być pomocne. Jeżeli mogę wyjść przed dom na świeże powietrze do swojego ogrodu, pobliże, tak żeby nie przestrzegając zasad kwarantanny, epidemii, oczywiście też można na parę chwil na te świeże powietrze wyjść. To jest na pewno dobry pomysł też.
Tutaj pani wspominała o budowaniu tych relacji, jeżeli mamy członków rodziny blisko siebie, ale są też możliwości takie, takie jak chociażby Skype, czy też inne komunikatory, gdzie możemy ze swoimi bliskimi, albo też wręcz przyjaciółmi po prostu usiąść naprzeciwko laptopa i porozmawiać. Teraz ostatnio nawet bardzo popularne stały się tak zwane online party między znajomymi, tak? Bo tych kontaktów też po prostu potrzebujemy, żeby nie ograniczać ich, ale korzystać z tych nowych technologii.
Dokładnie. To też pięknie pokazuje, jak bardzo potrzebujemy tych kontaktów i jak jesteśmy często kreatywni w realizowaniu tej swojej potrzeby, bliskości, porozumienia z drugim człowiekiem, wymiany nawet swoich czy spostrzeżeń, czy nawet podzielenia się swoimi obawami, jak to jest bardzo potrzebne i warto z tego oczywiście korzystać. Natomiast ja też mam takie refleksje i spostrzeżenia, które słyszę od innych osób, że jednak to nie zastępuje kontaktu prawdziwego, bliskiego i oczywiście z tęsknotą czekamy na możliwość, kiedy się to wszystko zakończy, na taką możliwość, żebyśmy się mogli znowu kontaktować. Ja myślę, że ta sytuacja też dużo pokazuje takie prawdy o nas, o naszych relacjach i jest też może przestrzeń na weryfikowanie, na budowanie, na poprawianie tych relacji. Myślę, że może z tej strony też warto spojrzeć na tą sytuację, że trochę to taki przymusowy urlop, niekoniecznie zaplanowany przez nas wszystkich, ale może to jest właśnie ta przestrzeń, żeby te relacje budować na nowo, w inny sposób, żeby ten czas dobrze wykorzystać.
Część Polaków, która wróciła do naszego kraju, niestety musiała zostać poddana obowiązkowej kwarantannie. Taką kwarantannę odbywają również osoby, które w swoim otoczeniu miały osobę chorującą na koronawirusa. Tutaj to obciążenie jest podwójne, bo z jednej strony martwimy się o naszych bliskich, których nie możemy odwiedzać w szpitalu i do końca nie wiemy, co się w tym szpitalu dzieje, a z drugiej strony drżymy również o własne zdrowie i zdrowie naszych najbliższych. W jaki sposób ten trudny okres kwarantanny, totalnej izolacji, ale też i myślę, że społecznego takiego napiętnowania, bo tutaj mamy też i spory problem, przetrwać według pani?
No myślę, że przede wszystkim warto się nie skupiać na tych myślach o chorobie, o tym, co będzie, ponieważ jeżeli będziemy o tym myśleć, to i tak realnie nie zmienia sytuacji. Warto się stosować do zaleceń lekarza. To lekarze wiedzą, co trzeba robić i jak postępować i to daje jakieś takie gwarancje bezpieczeństwa. Warto też mieć taką perspektywę, że to są 2 tygodnie, tak? Mhm. I te 2 tygodnie pokażą. Wiem, że osoby po kwarantannie mają też robione testy, więc to też wiele wyjaśnia. Tak. Raczej proponowałabym skupić się na kontakcie przede wszystkim z lekarzem, ale też z tymi osobami bliskimi, kontakcie oczywiście czy internetowym, czy telefonicznym, niż na takim rozważaniu, czy też nakręcaniu swojego lęku, co się może stać. Tego nie wiemy, co się może stać i nie wiemy, czy jesteśmy chorzy. Kwarantanna właśnie temu służy, żeby się przekonać, sprawdzić. Nie tylko chodzi o zabezpieczenie innych przed tą osobą, czy ewentualnym zagrożeniem wirusowym, ale też, żeby zabezpieczyć tą osobę, która być może potrzebuje właśnie wzmożonej opieki lekarskiej. To jest po prostu obserwacja. Obserwacja, która ma pokazać, czy coś dzieje się niepokojącego. Myślę, że warto może też w ten sposób sobie to w głowie poukładać.
Bo bardzo często się powtarza, że 85% zdarzeń, o których myślimy negatywnie, po prostu w rzeczywistości się nie zdarza, prawda? To też warto w tym momencie zaznaczyć.
Tak. Mhm.
Panie Robercie, przypomnijmy.
Nastawienie pozytywne jest pomocne.
Panie Robercie, przypomnijmy jeszcze raz, jak można się z Państwem skontaktować, jeżeli mamy problem, jeżeli mamy pewne wątpliwości. Gdzie szukać tej pomocy?
Taki najprostszy sposób, jeżeli Państwo tylko uznacie, że potrzebujecie takiej pomocy, że ona jest jakby właściwa dla Was, czy dla kogoś z Waszych bliskich i uda Wam się przekonać te osoby do kontaktu, a myślę, że takie 3 podstawowe kryteria, które tutaj decydują, to przede wszystkim, że coś się zmienia, że coś jest inaczej niż było wcześniej, albo w emocjach, czyli pojawiają się lęki, pojawia się jakiś chaos w emocjach, albo w nastroju, ktoś ma na przykład bardzo obniżony nastrój, albo bardzo nieadekwatny, z kolei taki podwyższony nastrój, ale też na poziomie zachowania, że coś się zmienia w tym jego zachowaniu, zaczyna się zachować nieracjonalnie, nieadekwatnie. To są takie sygnały, które powinny zaniepokoić. Warto też pamiętać, że takie osoby czasami jakby cierpią trochę w ukryciu, więc trzeba takiej czujności, żeby to wyłapać. I wtedy, żeby szukać pomocy u nas, to najprostsze po prostu proszę się kontaktować ze mną. Ja za chwilę jeszcze powtórzę mój telefon. Najlepiej, żeby to był SMS, bo tak jak powiedziałem, czasami tych telefonów jest tak dużo, że trudno wszystkim na bieżąco jakby ogarnąć. Jak Państwo przesyłacie takiego SMS-a z krótką jakby informacją i prośbą o pomoc. Ja do Państwa oddzwaniam i wtedy już jakby koordynuję ten cały proces pomocy, jakby ustalamy, z kim Państwo rozmawiacie, z kim jest potrzeba rozmowy, jakiej pomocy Państwo potrzebujecie.
To ja pozwolę sobie ten numer telefonu przypomnieć. 605-633-859.
Dokładnie.
605-633-859.
Dokładnie.
Dodajmy, że ten numer telefonu, jak i informacje dotyczące samej inicjatywy można znaleźć również na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Ja dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Robert Piela, koordynator akcji, psychoterapeutka.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Domowicz, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do widzenia.
Audycję przygotowała Karolina Kamińska. Dziękuję za uwagę.